Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
A ze mną jest dyrektor artystyczny Krakowskiego Teatru Varieté, pan Jakub Szydłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, że Kraków stoi Szydłowskimi, bo tych dyrektorów Szydłowskich jest trochę, można się pomylić, no ale tutaj musimy od razu rozwiać wątpliwości. Nie jest pan związany w żaden sposób z tymi dwoma Szydłowskimi.
W ogóle nie jesteśmy spokrewnieni. Ja nic o tym nie wiem.
No ale przyzna pan, że jest to zabawny zbieg okoliczności w tym teatralnym świecie.
Ja myślę, że to nazwisko jakoś tak się faktycznie obija przez moje życie. Na przykład w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie startowałem, też jest koleżanka Szydłowska. Także tych Szydłowskich jest trochę.
Zaczynał pan od wykształcenia muzycznego, liceum muzyczne, potem studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. No i moje pytanie, jak to doświadczenie własne, musicalowe, aktorskie, wokalne wpłynęło na pana wybory i na to, co pan bierze na warsztat?
Ja zacząłem jeszcze wcześniej. Był taki program, jak byłem dziecięciem, pacholem takim, nazywał się W Starym Kinie i tam były puszczane stare musicale, takie przedwojenne z Fredem Astaire'em, z Gene'em Kelly i ja oglądając wchodząc w ten świat musicalu, tam się w tym świecie totalnie zakochałem. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś będę jakiejś części w ogóle, będzie to częścią też mojego życia. I potem jak przyszedł jakiś taki moment, że będąc jeszcze w trakcie liceum muzycznego, ogłoszono casting do spektaklu takiego muzycznego, z muzyką właśnie Koniecznego, notabene, którego też poznałem przy tej produkcji, ja miałem kilkanaście lat, Józefowicz zaraz tu, bo tuż po wielkim sukcesie Metra robił ten spektakl, Zbigniew Książek też z Krakowa napisał tekst, to były Diabły Polskie i tam jeszcze zanim poszedłem do szkoły, tam trafiłem do tego musicalu, takiego pierwszego. I tam też mnie potem dostałem takiego kopniaka, żeby pójść do Gdyni. No i potem oczywiście wszystko czegoś nauczyłem, no to całe to wszystko mną przesiąkało. Pracowałem chyba z wszystkimi, no takimi najbardziej znanymi, wydaje mi się, wybitnymi reżyserami w polskim musicalu. Właściwie śmieję się często, że ja sam jako aktor też podróżowałem po różnych teatrach. I chyba właśnie Teatr Varieté był tylko tym jedynym, gdzie faktycznie nie pracowałem, jeżeli chodzi o teatr muzyczny. No ale tak się złożyło, że to tutaj w końcu trafiłem. I te wszystkie wybory, te wszystkie doświadczenia, prace z Józefowiczem, z Kościelniakiem, z Kępczyńskim, no i z Korwinem, z wieloma innymi, gdzieś tam uformowały jakieś takie moje, no i oczywiście osobiste jakieś takie spostrzeżenia w podróżach do Londynu, na West End, w Nowym Jorku, byłem też na kilku spektaklach. No i to gdzieś tam mnie to wszystko jakoś tam ucementowało w tym musicalu.
Lepiej pan rozumie przez to aktorów, którzy występują w pańskich inscenizacjach?
Tak, bo bardzo często jako aktor właśnie też zmagałem się z reżyserami, którzy nie potrafili w jakiś sposób zwerbalizować swojej wizji, albo jej po prostu nie mieli. I to trzeba powiedzieć szczerze, że albo ona była niepełna. I no i staram się aktorów, z którymi ja współpracuję jako reżyser, nie, jakby, żeby ich to już nie potraktowało, ale też miałem przyjemność pracować. Nie pamiętam teraz, w tej chwili, przypomnę sobie za chwilkę może nazwisko, ale w Teatrze Capitol w musicalu Chorus Line pracowałem z reżyserką z Broadwayu, faktyczną reżyserką, która ten Chorus Line też na Broadwayu stawiała i która grała w ogóle w premierowej wersji tego spektaklu i praca z nią odmieniła mój świat do góry nogami. To znaczy zobaczyłem, że istnieje coś jeszcze innego niż kij i wieczne pretensje, tylko istnieje coś takiego jak przysłowiowa marchewka i wspomaganie aktora, pomoc i staram się go zrozumieć. I zrozumiałem, że kiedy staramy się tego aktora zrozumieć i jakby pomóc i zrozumiałem, że reżyser nie jest po to, żeby na aktora wrzeszczeć i się przed nim lansować w jakikolwiek sposób, tylko że on jest w służbie. I oczywiście często się o tym mówi, ale rzadko to bywa. Ale ona, ta reżyserka, Metzi Hamilton chyba, Ojej, może coś pomyliłem. Już jestem stary. Ale, właśnie ta reżyserka spowodowała, że zrozumiałem, że zupełnie jest inne zadanie reżysera. Że on ma być pomocą dla aktora, a nie odwrotnie.
To przywołał pan tytuł, który w tym roku obchodzi 50-lecie.
O proszę, to nawet nie widziałem. Ale też jestem jakąś tam częścią tego 50-lecia, bo faktycznie zrobiliśmy w Teatrze Kapitol premiery. No i grałem rolę reżysera, pamiętam tego, który w filmie gra Michael Douglas.
No i o ile reżyserzy z doświadczeniem aktorskim zdarzają się, o tyle mało jest wciąż reżyserów, którzy mają to doświadczenie muzyczne za sobą.
No to... Ja myślę, że to nie jest jakaś taka zależność, która jest totalnie niezbędna, ale na pewno jest pomocna. Ja zresztą jako reżyser i też, no też twórca jakby muzykalowy, no mam to ucho bardzo wyczulone na to, co się dzieje w muzyce i też jakby często się wtrącam kierownikom muzycznym, ale jakoś tak się dogadujemy, nie ma tam jakichś problemów z tym. Raczej wtrącam się na takim gruncie, co mi jest potrzebne, żeby jaką energię, jaki temat uzyskać. Tutaj to jest dla mnie ważne, żeby ta temperatura sceny była ważna.
Można obejrzeć wciąż pana spektakle Mamma Mia w Teatrze Muzycznym w Łodzi, a także Dracula, autorski musical, no i w Bagateli Proces Kawki.
No tak, jeszcze są Dziewczyny z Kalendarza w Gdyni, jeszcze w Teatrze Syrena jest Kajko i Kokos, Szkoła Latania, no i jeszcze tam jest kilka teatrów, gdzie te spektakle cały czas są. No, cieszę się bardzo, że publiczność na nie przychodzi.
Że są, że żyją, że cały czas się odbywają. Tutaj chciałbym nawiązać, patrząc na to, co jest na pańskim biurku, Czarownice z Salem.
No tak, a wiemy przecież doskonale, jedna z najwspanialszych sztuk teatralnych Artura Millera, Czarownice z Salem, jest taką obecnie pozycją, do której często zaglądam, ale to też dlatego, że właśnie robimy spektakl, przygotowujemy musical Czarownice, który nie będzie adaptacją tej sztuki teatralnej. Niemniej jednak, no wiadomo, trzeba kojarzyć odniesienia, a faktycznie no, zdarzenia z Salem z 1692 roku były, przepraszam, są bardzo dobrze spisane, opisane w wielu, wielu materiałach, jest wiele źródeł na ten temat, a z kolei sam Artur Miller troszkę tam też na potrzeby tej powieści pozmyślał parę rzeczy, więc też nie mógłbym się za bardzo na tym opierać. A nasza historia będzie dotyczyła trochę innego, znaczy będzie innym spojrzeniem na tę historię, ale oczywiście te filary, czyli te wydarzenia historyczne, które faktycznie miały miejsce, one będą, tu się z Arturem będziemy zgadzać z pewnością.
Czy to będzie bardzo poważne podejście do tematu, no bo jesteśmy w gatunku musicalu, czego możemy się spodziewać pod tym względem?
Jesteśmy w trakcie oczywiście tworzenia tego dzieła, są już piosenki, wydaje mi się, że są bardzo, bardzo ciekawe, ale odpowiadając na pytanie, to nie będzie, jeszcze raz mówię, sztuka Artura Millera, która jest bardzo ciężka, jest mroczna, to będzie trochę inne spojrzenie na to i ja mam świadomość, że jednak w musicalu z reguły ta droga tego głównego jakiegoś bohatera no, wjedzie przez wiele przeszkód, ale gdzieś ona musi nas doprowadzić i to niekoniecznie musi być od razu ta szubienica, wydaje mi się, tutaj jakiś rodzaj, dla jakichś bohaterów happy endu się odnajdziemy, ale też to nie będzie happy end po to, żeby to był tylko happy end, tylko żeby on też był wynikiem jakiejś postawy, jakiegoś zachowania, które pewnie będziemy starali się hołbić w jakiś sposób.
Tu jest ta jeszcze sytuacja też nieliczna, że jest pan autorem libretta do tego musicalu.
No tak jest, nas paru Sondheim, ja nie śmieję się oczywiście. Nie, Sondheim pisał jeszcze muzykę, powiedzmy sobie szczerze, to on jest niedościgniony, ale wydaje mi się, że no, dlatego, że gdzieś tam zacząłem w pewnym momencie pisać spektakle i się to okazało, że to się podoba i ludzie gdzieś tam to doceniają, no to idziemy dalej, a z Kubą Lubowiczem naprawdę już zrobiliśmy chyba kilkanaście spektakli różnych i bajek, i nie bajek muzycznych, to są zawsze spektakle muzyczne i gdzieś tam jak ja piszę te teksty, to już sobie wyobrażam te sceny i to od razu ta muzyka też mi wchodzi jakoś do głowy, to jest, którą potem w jakiś sposób sobie tam Kubie staram się tą energię tej muzyki przekazać. Mniej więcej ja mu tam często, to jest bardzo śmieszne, Kuba się śmieje ze mnie, że kiedyś to udostępni i wszyscy będą mieli ze mnie bekę, bo ja mu tam nagrywam jakieś swoje wersje tych swoich piosenek. Oczywiście to potem zupełnie inaczej brzmi, zupełnie są inne melodie, ale to chodzi o to, że ja mu też wysyłam takie swoje pomysły. Nie zawsze, nie zawsze, tak powiedzmy w 40% wysyłam mu jakieś swoje, po to, żeby mu przekazać rodzaj energii, o który mi chodzi, rodzaj jakby przekazu, jakiegoś takiego, gdzie ten bohater jest w tym momencie. No i tak to się mniej więcej tam klei razem. To nie jest tak, że ja mu na surowo mówię, tu masz teksty piosenek, napisz sobie muzykę. Nie? No właśnie dlatego jestem i w tym momencie i twórcą, i reżyserem, i autorem tekstu tych piosenek, czy całego libretta, po to, żeby to, wydaje mi się, że dzięki temu to ma jakąś taką spójność. No.
Można powiedzieć o takim tandemie twórczym, tak? Rozumiem, że to jest stała współpraca muzyczna.
Tak, aczkolwiek zdarza mi się też pracować z innymi. Natomiast no, z Kubą na pewno zrobiliśmy wspólnie najwięcej z tego, co ja robiłem twórczo i faktycznie no, doskonale się rozumiemy.
Co sprawiło, że zainteresował się pan akurat tematem Czarownic z Salem?
Sprawiło to, no znowu, stety, Arthur Miller. Ja pamiętam, w liceum pojechałem do Zakopanego. No i padało strasznie, no to mówię, no to dzisiaj zamiast na Kościelec czy tam inny Wołowiec pójdę do teatru i trafiłem na Czarownicę z Salem. Nie pamiętam, kto to reżyserował, miałem wtedy, nie wiem, 15-16 lat, ale no wbiło mnie, chciałem powiedzieć fotel, ale tam się na drewnianych siedziało ławkach, z tego co pamiętam, na jakichś poduchach chyba, ale wbiło mnie w te poduchy i ten spektakl nie może do tej pory wyjść z mojej głowy i tylko jak gdzieś słyszę, że są Czarownice z Salem, to idę, bo właśnie ten mechanizm, który też mnie tu bardzo interesuje w tym, co tutaj będziemy robić, tego strachu, tej rodzącej się takich oskarżeń bez wyssanych z palca i to się za każdym razem wystarczy włączyć jakieś wiadomości i to wszystko jest nadal strasznie przeraźliwie aktualne, co się z nami dzieje, co potrafimy ze strachu robić, taka zbiorowa psychoza się udziela i to jest coś, co jest jednocześnie i straszne, a jednocześnie mnie fascynuje.
Albo wejść na media społecznościowe.
No właśnie, albo wejść na media społecznościowe, tak.
I myśli pan, że w momencie tych ogromnych podziałów, tej temperatury, która jest niezwykle wysoka i wystarczy naprawdę iskra, żeby coś złego się stało, to w jakiś sposób coś nam wytłumaczy, jakoś nam pomoże?
To nie mam takiego przekonania, że to zmieni świat oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle rola teatru i jakiejkolwiek sztuki w wielu jej wymiarach, że no musimy jakby no zwracać na takie rzeczy uwagę, przypominać i dawać jakieś taki możliwość też dystansu. Przez to chociażby właśnie to, że patrzymy na historię z XVII wieku, a jednocześnie dzięki temu też widzimy, jak ona może być aktualna w wielu poziomach. Z tego dystansu też możemy sobie jakoś tam swoją ocenę jako ludzie w ogóle, jako ludzkość wyrabiać, ale nie mam jakichś złudzeń, że to zmieni cokolwiek.
Znaczy na całe szczęście już też nie trzeba tłumaczyć publiczności, przynajmniej tej publiczności musicalowej, że musicale mogą być naprawdę na każdy temat i tematy poważne są niczym, tak naprawdę nie są niczym wyjątkowym w tym świecie musicalowym, stąd też cieszy, że taki tytuł tutaj akurat będzie.
Tak, ale też od razu Państwa zapewniam, że bardzo się postaramy, żeby ten wielu, oprócz tego tematu bardzo ważnego, istotnego, może trochę ciężkiego, chociaż tak jak mówiłem, jakiś tam element i romansu, i happy endu też w tym będzie, bo musical to kocha, chociaż nie jest to główne założenie naszego spektaklu, to też postaram się, żeby ten spektakl był atrakcyjny na wielu, wielu poziomach, czy muzycznym, czy choreograficznym, też wizualnie, żeby miał takie sceny, piosenki, pomysły, które tego widza zaskoczą, no bo 18 lat spędzonych w teatrze muzycznym Roma nauczyło mnie tego, że każdy, jak to często mówię, każdy musical musi mieć swój helikopter.
To zdecydowanie prawda. Teraz na drugim biegunie chciałbym zapytać o Mamma Mię i jak pan podszedł do tematu tworzenia spektaklu do piosenek Abby, które właściwie wszyscy znają, ale w języku polskim.
No ja już miałem przygodę romowską właśnie z Abbą i uznałem, że po 10 latach od premiery Romy już jest taki spokojny czas, że można zrobić to gdzie indziej. No ja się tutaj skupiłem bardzo, muzyka Abby się sama broni. Wszyscy znamy te piosenki, ja nawet dopiero jak zaczęliśmy robić Abby, uzmysłowiłem sobie, jak ona jest wszędzie puszczana, bo tak po prostu człowiek nie zwraca na to uwagi, ale jak już robiłem ten materiał, to natychmiast zauważyłem, że w sklepach, w taksówkach, nie wiem, wszędzie tą Abbę cały czas słychać, ona zawsze jest na topie, no tej miliardy ludzi nie może się mylić chyba, czy chociażby miliony. Natomiast ja się tu bardziej, mnie to strasznie w tym na pozór, bo to jest naprawdę na pozór banalny tekst, on jest naprawdę bardzo dobrze napisany, ta cała intryga, tak to nazwijmy, jest świetnie napisana i ta różnorodność charakterów bohaterów tego spektaklu jest i oczywiście zabawna, ale też bardzo taka ciekawa i na niej można budować taką opowieść, przy której każdy widz znajdzie siebie w jakiejś z którejś z postaci i się też z nim, z tą postacią utożsami, z jakimś swoim wydarzeniem swojego życia. Dlatego też oprócz tej Abby, dlatego też ten spektakl wydaje mi się tak trafia do tego widza, że jest, znajdzie każdy ktoś coś takiego, co jest mu bliskie.
I ta Abba po polsku, mówię już o samych piosenkach, nie o całej historii. Czy ona się broni, czy to jest jakiś balast, z którym trzeba sobie poradzić?
W ogóle chyba jest tak w musicalach, może nie, to oczywiście zależy od jakości tłumaczenia. Daniel Wrzegorzewski, wydaje mi się, zrobił to bardzo dobrze. Jest coś takiego, że jak zderzamy się z jakimś musicalem, no, którego jesteśmy nauczeni, że znamy te piosenki, chociażby Will Rock You, czy właśnie Abba, to pierwsze zderzenie może być takim zgrzytem, ale potem właśnie ta cała historia i to, że te piosenki nie są tylko piosenkami, tylko są jakimiś głosami tych bohaterów i wtedy mają już inne znaczenie, mają inne interpretacje, powoduje, że chyba troszkę, wydaje mi się, jak dobrze zrobiony spektakl, zapominamy o tym i je po prostu kupujemy i stają się na te 3 godziny czy 2,5 godziny, w zależności od tam ile trwa spektakl, stają się taką częścią, że idealnie jest, jeżeli się tak zdarza, że zapominamy o tamtych wersjach, a to się czasami udaje.
Na pewno myśli pan już o kolejnych inscenizacjach, między innymi w teatrze Varieté. Rozumiem, że nie możemy jeszcze powiedzieć, bo to rozmowy trwają, ale gdyby mógł pan powiedzieć, jakiego teatru pan oczekuje musicalowego, kiedy wybiera się pan do teatru muzycznego? Nieistotne, czy w Krakowie, czy w innym mieście.
No, ja uwielbiam to, co nawet na Broadwayu czy West Endzie się nie zawsze udaje, to od razu mówię, czyli takiego teatru, to jest mimo, że jest musicalem, jednak jest teatrem bardzo dobrym aktorsko i świetnie przemyślanym i dobrym reżysersko. I oczywiście są spektakle, które właśnie tak jak mówię i na Broadwayu i są nastawione na jakieś efekciarstwo i tak dalej i one, mam takie swoje własne takie wrażenie, że one bardzo często spadają z tego Broadwayu, a na przykład spektakl, który jednak jest po prostu dobry zawodowo, aktorsko, jest dobrze zrobiony, no, ma taką większą szansę, niezależnie od tych super hitów muzycznych. I tego chyba szukam, dobrego teatru w teatrze muzykalowym.
Czy jakiś tytuł zachwycił pana w ostatnich latach, ten zagraniczny?
Tak, byłem teraz w Londynie i poszedłem. Nie, właśnie ciekawe, że w ogóle nie wiedziałem nic o tym tytule. Tym bardziej, że wiedziałem, że właściwie za 2-3 miesiące chyba schodzi już, bo zszedł właśnie niedawno. I trafiłem tak na to się po polsku nazywa Ciekawy przypadek Benjamina Buttona. No i ten spektakl mnie totalnie zachwycił. I czym mnie zachwycił? Swoją prostotą, a jednocześnie niesamowitym pomysłem reżysera i wspaniałymi kreacjami aktorskimi. I widziałem, no wiadomo, że jak ja myślę, jak również moi różni inni koledzy czy aktorzy ze świata muzykalu jedziemy do Londynu, no to siedzimy te 5-6 dni po 2 spektakle dziennie, żeby wszystko jak najwięcej zobaczyć. No i z tych wszystkich spektakli, które widziałem, a widziałem chyba 5 czy 6 spektakli podczas tego touru, że tak powiem, londyńskiego ostatniego, no to ten spektakl zrobił na mnie ogromne, ogromne wrażenie i jestem nim zachwycony.
Spektakl kameralny, no nie taki na pewno wysokobudżetowy jak inne produkcje. Czy w Polsce byłoby to możliwe, żeby zebrać taką obsadę, która jednocześnie będzie grać na różnych instrumentach, tak jak w tym musicalu?
No tak, no tam, to jest faktycznie niesamowite, że chyba tamtym helikopterem, o którym mówiliśmy przed chwilą, jest właśnie to, że muzycy, którzy są jednocześnie aktorami, wokalistami, zmieniają się jeszcze na instrumentach. Pytanie, czy to jest potrzebne dla tej historii? Chyba nie. Natomiast jest to oczywiście super efekt helikoptera, tak zwanego, jak ja to mówię. Mówimy oczywiście o helikopterze z Miss Saigon, czyli takiego efektu dodatkowego, o którym się mówi. Ale już zmierzając do faktycznego pytania i odpowiedzi, rozmawiałem właśnie ostatnio też z Tomkiem Szymusiem, który też robi muzykale, i zapytałem go o to, czy widzi taką możliwość, że w Polsce znaleźlibyśmy takich multiinstrumentalistów, którzy jednocześnie jeszcze zagrają i zaśpiewają. No powiedział, że może 2-3 osoby by się znalazły, natomiast no to nie jest aż tak jeszcze szeroki rynek. I też no to wszystko, no my jeszcze przecież, może już nie raczkujemy, ale może jeżeli chodzi z tym muzykalem, to mamy naprawdę świetne spektakle, no ale to jeszcze nie jest taki zasięg, żeby mieć tylu muzyków i oni też, żeby mieli jakieś tam inne wykształcenie, to byłoby chyba trudne.
Czy sukces tych tak naprawdę kameralnych musicali, czy to na Broadwayu, czy na West Endzie, nie jest spowodowany trochę pandemią, trochę mniejszymi budżetami, ale w gruncie rzeczy takim oczekiwaniem publiczności, że chcemy tego teatru bliższego nam, nie takiego teatru wystawnego, wielkiego, tylko chcemy prawdziwych historii, które nas prawdziwie dotkną?
Myślę, że nie. Myślę, że wielkie spektakle i małe spektakle były zawsze. I ja nie czuję, że coś się jakby w tej chwili zmienia. I też uważam od razu, że wielkie spektakle, wielkoobsadowe też mogą nami wstrząsnąć i nas wzruszyć. Oczywiście ten kontakt faktycznie jest inny i to, ten odbiór jest inny. Natomiast wydaje mi się, że to jest wspaniałe, że możemy mieć monodramę, a równocześnie potem możemy iść do opery i zobaczyć spektakl na 140 osób w teatrze wielkim. I niby wszystko się opiera na tym samym, a jednak oczywiście odbiór jest trochę inny, ale myślę, że zawsze tak było i tak będzie.
Czy do musicalu wciąż trzeba kogoś przekonywać, pana zdaniem?
Ja myślę, że teraz już trzeba odwodzić od musicalu. Szczerze mówiąc, mogę powiedzieć tak, że właśnie niedawno miałem rozmowę w jednym z teatrów dramatycznych polskich, nie powiem gdzie musiałem odwodzić dyrektora od pomysłu ściągnięcia licencjonowego musicalu, bo jemu się wydawało, że jego aktorzy wspaniale śpiewają i poradzą sobie z musicalem. No, myślę, że żeby sobie nie poradzili, inaczej, na pewno może by to zaśpiewali, ale nie poradzili się na takim poziomie, który już jest dla nas wszystkich oczywisty.
No właśnie jest taka pokusa, że to jest takie proste, łatwe i przyjemne i odpowiadające na zapotrzebowanie publiczności.
No tak i w ogóle taka opinia, przez taką opinią przez lata długie walczyłem też. Natomiast teraz to już chyba już nie ma tego, albo jeżeli jest to naprawdę już w zaniku, już wszyscy wiedzą, że musical to jest coś naprawdę bardzo, bardzo trudnego.
To czekamy zatem na Czarownicę, czekamy na inne tytuły i na tą różnorodność teatru Varieté.
Bardzo się cieszę i zapraszamy.
Dziękuję.